A jakiż był temat i cel tych nocnych zebrań partyjnych? Odbywać też się mogły chyba tylko w składziku albo w lazarecie, a skoro tak, to już we dnie, bo i po co w nocy? Wyrażenie wotum nieufności Komitetowi Centralnemu? Sfiksowaliście, czy co? A więc Berii? Ale w żadnym wypadku, toż to członek biura politycznego. To może naszemu KGB? Nie uchodzi, stworzył je sam Dzierżyński. Chcieli więc dać wyraz nieufności do naszych sowieckich sądów. Ależ to równa się nieufności wobec partii. Aż strach o tym mówić. Przecież omyłka zaszła tylko w stosunku do ciebie, jednego. Więc towarzyszy też powinieneś ostrożniej sobie dobierać, bo przecież tamci skazani zostali zupełnie słusznie. Prosty szofer Zagorujko, którego trzepot tych skrzydełek widać nie przekonał, tak pisze do mnie. Nie wszyscy byli tacy jak Iwan Denisowicz? A jacy więc byli? Niepokorni czy jak? Może w obozach działały grupy ruchu oporu z komunistami na czele? No to z kim walczyły? Z partią i rządem? A cóż to za buntownicze myśli? O jakich w ogóle grupach ruchu oporu mowa? Ale skoro tak, to co było tematem tych zebrań? Sprawa zaległości w płaceniu składek członkowskich? No cóż, kiedy ich nie zbierali? Aktualna sytuacja polityczna? Czy do tego konieczne są zebrania? Zejdzie się jeden wierny z drugim wiernym. Trzeba się jeszcze zastanowić, kto tu naprawdę wierny. I poszepczą sobie w kącie. Na dobrą sprawę tylko jeden mógł być temat zebrań partyjnych w obozach. Jakby tu zapewnić naszym ludziom wszystkie funkcje prydurków i ocaleć samemu, a nie naszych, nie komunistów, zepchnąć w mroźne płomienisko leśnych wyrębów, niech tam zgorzeją, albo niech się duszą w gazowej komorze kopalni miedzi. I nic innego się nie wymyśli. To była jedyna praktyczna kwestia, o której mogli gadać. Tak oto już w 1962 roku, gdy nowela nie zdążyła jeszcze dotrzeć do czytelników, wytyczona została linia dalszego postępowania z podmianą archipelagu. A w miarę jak upewniali się, że autor nie stoi wcale blisko tronu, że nikt go nie broni, że jest może tylko marą, mistrzowie od wywracania prawdy na nice nabierali kurażu. Wzięli jeszcze raz opowieść do ręki i czegośmy się tutaj tak zlękli. Co nam kazało piać te peany? Lokajski nawyk. Postaci ludzkie u Sołżenicyna są nieudane. W głąb duszy człowieka bał się jednak zajrzeć. Przyjrzeli się bohaterowi. Toż to idealny antybohater. Szuchow jest odosobniony, obcy narodowi. Ten nędzny facet żyje tylko, aby jeść i nie walczy. Oto, co ich wszystkich najbardziej oburzyło. Dlaczego Szuchow nie walczy? Ma może brać się do obalenia reżimu obozowego albo chwytać za broń? O tym nie piszą, tylko powtarzają, dlaczego nie walczyć. A miałem już gotowy scenariusz o kęgirskim powstaniu, ale nie ośmieliłem się pokazać nawet rąbka rękopisu. Sami nie zdobyli się na choćby jeden erg walki. Od nas zaś żądali tono kilometrów. I tak zawsze. Gdy skończony bój, odważnych jest rój. Prawdę mówiąc, Szuchow ma bardzo przyziemne zainteresowania. A najstraszniejsza tragedia okresu kultu jednostki polegała na tym, że za drutami kolczastymi znaleźli się najlepsi ludzie sowieccy w całym tego słowa znaczeniu, przodujące jednostki, sól naszej ziemi, prawdziwi bohaterowie naszych czasów, którzy też mieliby może chęć, by zaharapczyć dodatkową porcyjkę sałamachy, ale dostawali ją, nie uciekając się do fagasowania. A w jaki sposób? Jak? To dopiero ciekawe. Sołżenicyn wyakcentował niezmiernie ciężkie warunki życia codziennego w obozie i dlatego rozminął się z surową prawdą życia. A prawda polegała na tym, że byli tam przecież zahartowani w ogniu walki ludzie, wypiastowani przez leninowską partię, którzy, no co, walczyli? Gdzie tam? Głęboko wierzyli, że kiedyś skończy się mroczna epoka samowoli. Niektórzy autorzy bardzo przekonywająco opisali mękę głodu, ale kto śmie zaprzeczyć, iż męka myśli po stokroć być może gorszą od męki głodu, szczególnie jeśliś tego bracie nie zaznał. A oto jakie to były męki, jakie cierpienia duszne. Co to z nami będzie? Jak nam tu będzie? Kiedy nas ułaskawią? Kiedy nas znów powołają na kierownicze stanowiska? Przecież cały 22. zjazd był temu poświęcony. Komu chciano wznieść pomnik? Rozstrzelanym komunistom? Czy rozstrzelanym Iwanom? Po prostu nie, o tym nie było mowy. Iwanów wcale nie żal. To był właśnie ukryty ładunek wybuchowy Iwana Denisowicza. Podsunięto im zwykłego Iwana. Tak oto, trzepocząc skrzydełkami, polatywali koło tej szczeliny już drugi roczek z rzędu. A kto potrafił rzecz osnuć pajęczynką legendy? Ten próbował, na przykład taki Izwiestia. Zabrały się do pouczania nas, w jaki sposób należało walczyć. Okazuje się, że trzeba było z obozu uciekać. Nasi zbiegowie nie znali adresu autora artykułu Jermołowicza. Ten by im zapewnił schronienie. Ale tak w ogóle to rada perfidna. Toż ucieczka podkopuje autorytet MWD. No dobra, uciekać, ale co potem? Niejaki Aleksy, jak nam powiadają Izwiestia, szkoda tylko, że nazwiska nie podają, uciekł ponoć wiosną 1944 roku z rybińskiego obozu na front, gdzie od razu został wcielony do szeregów i to z otwartymi ramionami przez pewnego majora od spraw politycznych. Potrząsnął ostro głową, odganiając wątpliwości. Nazwiska majora też zresztą nie podano. I wcielono go nie byle gdzie, tylko do plutonu zwiadu pułkowego. I od razu posłano z zadaniem bojowym na tyły przeciwnika. No, niech mi powie ten z was, kto był na froncie. To temu majorowi nie zależało na pagonach, na legitymacji partyjnej? W 1941 roku jeszcze można było tak zaryzykować, ale w 1944, kiedy sprawozdawczość już była tip-top, a Smiersz czuwał? Bohaterski Aleksy dostał order Czerwonego Sztandaru. Jak to załatwiono formalnie? A po wojnie postarał się szybko przejść do rezerwy. Drugiego bohatera wymieniają już z imienia i nazwiska. Niemiecki komunista Ksawery Schwarzmüller uciekł od Hitlera do nas w 1933 roku. Aresztowany został w 1941 jako Niemiec. To wszystko brzmi jeszcze prawdopodobnie. No, zaraz się dowiemy, jak powinien walczyć w obozie prawdziwy komunista. Oficjalne zaświadczenie głosi: zmarł w Czystopolu 4 czerwca 1942 roku. Zawinął się od razu, na samym początku pobytu w obozie. To bardzo prawdopodobne, zwłaszcza, że chodzi o cudzoziemca. Pośmiertnie został zrehabilitowany w 1956. No a gdzie ta walka? A otóż gdzie? Wieść niesie, że w 1962 roku ktoś, jakaś baba, miała go widzieć w Rydze. A więc to dowód, że uciekł. Sprawdzono pośpiesznie obozowe świadectwo zgonu, nierówno oddarty świstek i, wyobraźcie sobie, brak na nim fotografii. Słyszycie coś niebywałego. Nagle okazuje się, że zmarłemu zapomniano zrobić w obozie zdjęcie. No, niebywałe rzeczy. No, teraz już wszystko jasne. Uciekł i przez cały ten czas walczył. A jak walczył? Tajemnica. Z kim walczył? Też tajemnica. A teraz czemu się nie ujawnia? Też nie wiadomo. Takie bajendy prawi nam centralny organ prasowy rządu. Taką pajęczynką legend chcą zasnąć przed naszym wzrokiem archipelag, który na chwilę wyłonił się z mgieł. Przytoczmy jeszcze jedną legendę z tych samych Izwiestii. Właśnie ostatnio pewien syn dowiedział się o pośmiertnej rehabilitacji swego ojca. Jaka była jego reakcja? Pewnie wściekłość, że mu ojca uchechłali bez żadnego powodu. Nie, radość, uczucie ulgi. Cóż to za szczęście dowiedzieć się, że ojciec nic nie zawinił partii. Każdy wyciskał z siebie taką pajęczynkę, na jaką go było stać. Jedna niteczka na drugą, jedna na drugą i już cię to światło jakoś mniej razi. Już nie tak dobrze ten archipelag widać. A podczas gdy tamci tak snuli i tkali swoje nici, podczas gdy trzepotali gorliwie skrzydełkami u tej szczeliny, z tyłu Po tamtej stronie muru wspinali się i windowali rusztowania naczelni murarze tej całej budowy. Bo trzeba wszak, aby to byli jednak pisarze, a poniekąd również ofiary prześladowań tacy, co to sami w obozie posiedzieli, bo inaczej to przecież żaden dureń nie uwierzy. Wspinali się tam Borys Diakow, Georgij Szelest, Galina Sierybriakowa i Aldan Simionow. Nie brak im było zapału, mieli oni na oku tę wyrwę od samego początku. Rwali się do niej z dołu, z własnej chęci. Choć rusztowania jeszcze wtedy nie było, chlapali ci tą zaprawą, ale nie mogli dosięgnąć. Sierybriakowa przyniosła nawet całą gotową płytę marmurową, by zatkać prześwit. Zatkać go nawet z naddatkiem. Przyniosła powieść o torturowaniu komunistów podczas śledztwa, jakim oczy wyrywano, jakich kopano. Ale jej wyjaśniono, że tu o inny typ kamienia chodzi, że ta płyta nie przystaje, że z tego tylko nowa dziura będzie. Szelest natomiast, były kombryk WCK, jeszcze wcześniej proponował Izwiestiom swoją nowelę Samorodek. Ale dopóki temat był na indeksie, po cholerę go było tykać. Teraz zaś, na 12 dni przed zarysowaniem się muru, wiedząc już, gdzie szczelina powstanie, przyłożyły Izwiestia szelestowski plaster. Ale nie wstrzymał lawiny. Przeszła jak przez bibułkę. Jeszcze kurzyło się w wyrwie, gdy podskoczył Diakow, żeby zasypać ją swoimi notatkami prydurka. Ale cegła recenzji Łakrzyna zwaliła mu się na głowę. Wykazano, że w obozie ratował tylko własną skórę, nic więcej. Nie, no tak to się nie uda. Trzeba jakoś gruntowniej. Zaczęli więc stawiać rusztowania. Zeszło na to półtora roku. Do tego czasu przebiedowali jakoś, kontentując się artykułami w gazetach i trzepotaniem błoniastych skrzydeł. A gdy już na rusztowania rzucono deski i podstawiono żurawia, budowa ruszyła na całym froncie w lipcu 1964 roku. To, cośmy przeżyli, Diakowa, płaskorzeźba na skalę, Aldana Siemionowa. We wrześniu notatki kolymskie. W tym też roku w Magadanie pojawiła się książeczka Wiatkina Człowiek rodzi się dwa razy. I to wszystko. I zamurowali. A na fasadzie, tam gdzie łata, wymalowali zupełnie co innego. Palmy, daktyle, tubylcy w kąpielowych kostiumach. Archipelag? No coś jakby archipelag, tylko już nie ten sam. Pewno, że nie ten sam. O tych wszystkich książkach już napomykałem, mówiąc o prawomyślnych. I gdyby różnica zdań między nami ograniczała się tylko do spraw literackich, to nie miałbym powodu o nich tu mówić. Ale ponieważ podjęli się załgania całej sprawy archipelagu, więc obowiązkiem moim jest wyjaśnienie, gdzie robią oni z niego dekoracje. Chociaż czytelnik, który przebrnął przez całą tę moją księgę, sam się zapewne łatwo zorientuje. Pierwsze i podstawowe ich kłamstwo na tym polega, że na ich archipelagu nie siedzą prości ludzie, nasze Iwany. Mniejsza jak doszli do tego odkrycia, pojedynczo czy pospołu, ale kłamią zgodnie, dzieląc więźniów na, po pierwsze, uczciwych komunistów z osobną podgrupą obejmującą bezpartyjnych, płomiennych bolszewików i po drugie, białogwardzistów, własowców, policajów, banderowców, wszystkich do jednego worka. A tymczasem wszyscy wymienieni, razem wzięci, nie stanowili więcej niż 10-15%, a cała reszta, 85%, to byli chłopi, inteligencja i robotnicy. Masa ta składała się właściwie tylko z 58 oraz wszystkich niezliczonych, nieszczęsnych ofiar dekretów, siedzących za szpulkę nici i za garść kłosków uniesionych w podołku. I właśnie o tych wcale nie ma mowy. Zapodziali się gdzieś. A dlatego się zapodziali, że autorzy tych książek rzeczywiście nie dostrzegali swojego cierpiącego ludu. I była to postawa zupełnie szczera. To bydło dla nich w ogóle nie istnieje, skoro wracając z leśnych robót nie śpiewa szeptem międzynarodówki. Szelest przebąkuje coś głucho o sekciarkach. Nawet nie o sekciarzach. W męskim obozie ich nie zauważył. Gdzieś tam przewija się u niego jakiś drobny szkodnik, przedstawiony właśnie jako szkodnik, i jeden mizerny pospolitak, to wszystko. Zniknęły też z ich książek wszelkie narodowości mieszkające na peryferiach kraju. Taki Diakow mógł zauważyć podczas swojej odsiadki przynajmniej Baltów, ale nie ani śladu. Ukryliby, gdyby mogli, nawet istnienie zachodnich Ukraińców, tylko że ci zachowywali się już zbyt aktywnie. Z całego widma świetlnego, na jakie składają się wszystkie grupy ludności tubylczej archipelagu, zostały u tych pisarzy tylko dwie skrajne barwy. Ale przecież to właśnie potrzebne jest do schematu. Bez tego schematu kupy się nie trzyma. A kto w brygadzie opisanej przez Aldana Siemionowa okazuje się jedynie sprzedajną duszą? Jedyny w powieści chłop, Dziewiatkin. U Szelesta w Samorodku kto występuje w roli przygłupiego prostaczka? Jedyny w opowieści chłop, Gołubow. Taki jest ich stosunek do ludu. Drugie ich kłamstwo na tym polega, że obozowej pracy albo wcale u nich nie ma. Ich bohaterowie to zwykle prydurki zwolnieni od codziennej charówki i spędzający swoje dni bądź w magazynach, bądź za urzędniczym blatem, bądź w szpitalikach. U Sierebrakowej 12 osób naraz leży w szpitalnej izbie zwanej komunistyczną. A kto ich tam zgrupował? I czemuż to sami komuniści? Czy aby nie za protekcją umieszczono ich tam na odpoczynek? Albo też praca jest jakimś wcale niestrasznym, niewyczerpującym, niedobijającym człowieka papierowym zajęciem. A przecież 10-12-godzinna charuwa to największy krwiopijca obozu. To ona jest główną treścią każdego dnia, wszystkich dni na archipelagu. Trzecie ich ługarstwo polega na tym, że w ich obozie nie szczerzy zębów głód, że nie zagryza każdego dnia całych dziesiątków ludzi chorych na pelagrę i dystrofię. Nikt nie grzebie w śmietnikach. Nikt właściwie nie musi zastanawiać się, jak tu nie zdechnąć przed końcem dnia. ITL to obóz o złagodzonym reżimie, niedbale rzuca Diakow. Posiedziałbyś, bratku, w tym złagodzonym reżimie. Tych trzech ługarstw starczyło, aby zwichnąć wszystkie proporcje archipelagu. Już śladu nie ma z rzeczywistej rzeczywistości. Już zniknęła prawdziwa trójwymiarowa przestrzeń. I teraz, zgodnie z ogólnym światopoglądem autora i z własną jego fantazją, można już swobodnie tworzyć, układając klocki, rysując, wyszywając i plotąc, co się żywnie podoba. Bo w tym zmyślonym świecie wszystko jest dozwolone. Teraz można poświęcić długie stronice opisom wzniosłych rozmyśleń bohaterów. Kiedy skończy się ta samowola? Kiedy pozwolą nam znowu rządzić? I rozważaniom o tym, jak oddani oni są partii i jak partia z czasem wszystko naprawi. Można opisać powszechną radość przy zakupie obligacji nowej pożyczki, co równe jest wyrzeczeniu się pieniędzy na zakupy w obozowej kantynie. Można wiecznie milczące więzienie wypełnić gwarem rozmów. Łubiański fryzjer pyta z miejsca, czy Diakow aby jest komunistą. Chorem majaczenia. Można wstawiać do więziennych pukanych rozmów pytania, jakich od wieków nikt tu nie zadawał. Czy jesteś członkiem partii? Jakie stanowisko zajmowałeś? Można wymyślać anegdoty, które już nie śmiech budzą, ale ból brzucha. Zek zgłasza zażalenie sekretarzowi partii, Wolniakowi, że pewien Wolny obszczekał jego zeka, członka partii. W jakie ośle uszy chcecie to nakłaść? Diakow. Albo taki obrazek. Zek z konwojowanej kolumny więźniów, szlachetny Pietrakow, towarzysz broni Kirowa, zmusza do skręcenia w kierunku pomnika Lenina i do zdjęcia czapek całą kolumnę, w tej liczbie również konwojentów. A jak celowali z automatów? Aldan Siemionow. U Wiatkina złodziejskie tałataństwo na Kalymie ochoczo ściąga czapki, składając tym hołd Leninowi podczas apelu. Absolutna brednia. Gdyby to nawet była prawda, niewielki byłby dla Lenina zaszczyt. Cały Samorodek Szelesta to tylko anegdota od początku do końca. Oddać władzom obozowym znaleziony złoty samorodek? Żeby w ogóle zastanawiać się nad tym, potrzebna jest straceńcza odwaga, bo jak cię przyłapią, to rozstrzelanie. Już za samo zadanie takiego pytania też rozstrzelanie. Ale oddali. Generał zaś uznał za stosowne zarządzić w ich drużynie rewizję. A co by było, gdyby nie oddali? Sam autor wzmiankuje o sąsiadującej z nimi drużynie Łotysza, którą rewidowano także w miejscu pracy i w baraku. Tak więc problem polegał nie na tym, czy wspomóc ojczyznę, czy też nie, ale na tym, czy dla tych czterech ludzi kawałek złota wart był ich własnego życia. Cała ta sytuacja jest wymyślona tylko po to, aby mogła przejawić się komunistyczna i patriotyczna postawa bohaterów. Co innego, zwolnieni spod konwoju. U Aldana Siemionowa kradnie samorodki nawet major milicji i zastępca komisarza przemysłu naftowego. Ale Szelest tak czy inaczej nie nadąża za potrzebami chwili. Zbyt ostro, prawie z nienawiścią mówi o kierownictwie obozu, co prawdziwemu ortodoksie nie uchodzi. Aldan Siemionow o zdeklarowanym łotrze naczelniku kopalni tak pisze. Był on bardzo dorzecznym organizatorem. Zresztą cała jego moralność jest taka. Jeśli naczelnik jest sprawny, to i w obozie pracuje się raźniej i żyje się nieomal jak na swobodzie. Podobnie u Wiatkina. W jego powieści Kat Kalymy, dyrektor Dalstoju, Karp Pawłow, już to nic nie wiedział o bestialstwach, których sam był sprawcą, już to nie zdawał sobie sprawy, już to w ogóle do gruntu się zmienił. A w tak naszkicowaną dekorację musieli teraz autorzy wpisać dla większego prawdopodobieństwa również autentyczne detale. U Aldana Siemionowa konwojent przywłaszcza sobie wydobyte złoto. Jeśli ktoś odmawia pracy, znęcają się nad nim, gwiżdżąc sobie na normy prawne. Pracuje się tam przy 53 stopniach mrozu. Złodziejom powodzi się świetnie w obozie, penicylina zarezerwowana jest wyłącznie dla dowództwa obozu. U Diakowa konwojenci są brutalni. Scena w Tajszecie przy pociągu. Z zeków nie zdążono zerwać numerów i pasażerowie rzucają więźniom machorkę i jedzenie, które konwojenci zabierają dla siebie. Opis przedświątecznej rewizji. Te scenki wykorzystują autorzy tylko dla nadania wiarygodności całej reszcie. A oto, co jest solą ich książek. Zacytujmy recenzję. W jednym dniu Iwana Denisowicza straż obozu to nieomal bestie. Diakow wykazuje, że wśród strażników było wielu takich, którzy bili się z myślami. No i cóż też wymyślili? Diakow ocalił gorzką prawdę życia. Dla niego bezprawie w obozach to tło, a istotą zagadnienia jest to, iż sowiecki człowiek nie ugiął się przed samowolą. Diakow dostrzega także uczciwych czekistów, którzy zdolni byli do bohaterstwa. Tak jest, do bohaterstwa. To bohaterstwo sprowadzało się do zapewniania komunistom dobrych funkcji. Zresztą elementy bohaterstwa dostrzegają oni również u więźnia komunisty Konokotkina, który dotknięty do żywego haniebnym oskarżeniem, pozbawiony wolności, nie porzucił pracy laboranta. A więc na tym polega to męstwo, że udało mu się uniknąć przeniesienia ze szpitalnego laboratorium na roboty ogólne. A jakiż jest koronny wniosek Diakowa? Wszystko, co złe, minęło. O tych, co zginęli, Diakow nie wspomina. Wszystko, co dobre, wróciło. Nic nie poszło na marne. A u Aldana Siemionowa. Nie bacząc na to wszystko, nie czujemy żalu. Chwała partii, to ona zniosła obozy. Z wierszowanego epilogu. Czy istotnie zniosła je? Czy nic nie zostało? A poza tym, kto obozy stworzył? O tym milczą. A co tu teraz odpowiedzieć zekowi Kwowi, który pyta, czy za Berii władza była sowiecka, czy może jakaś inna? Dlaczego mu pozwolono na to wszystko? Albo jaką dać odpowiedź Mowi? Jak to się dzieje? Władza u nas należy do ludu i to lud sam siebie tak tyranizuje? Nasi autorzy nie zabiegali przecież o pajkę, nie harowali, przez cały czas snuli tylko te swoje wzniosłe rozmyślania. Niechże teraz odpowiedzą. Milczą. Cisza. Ot i tyle. Dziurka już zacerowana i zamalowana. Generał Gorbatow dał jeszcze ostatni sztych. I żadnej wyrwy w murze nie było. A sam archipelag, jeśli nawet był, to jakiś taki widmowy, nierzeczywisty, maleńki, nie wart chwili uwagi. Co by tu dodać? Na wszelki wypadek machnął jeszcze pędzlem dziennikarze, taki Michał Bierestienski, na zamówienie niestrudzonej literaturnej gazety, nic nie ujdzie jej uwagi oprócz literatury, odwiedził zakład karny na stacji Jercewo. Sam też siedział, jak się okazuje, ale jakże wzruszyło go spotkanie z nowymi gospodarzami wysp. Nie można sobie nawet wyobrazić w dzisiejszych zakładach poprawczych czy w miejscach odosobnienia ludzi, którzy czymkolwiek przypominaliby Wołkowego. Dziś są to autentyczni komuniści, surowi, ale dobrzy i sprawiedliwi ludzie. Nie należy sądzić, że to jakieś anioły bez skrzydeł. Jak widać, kursuje również taki pogląd. Ogrodzenia z kolczastego drutu, wieżyczki strażnicze, wszystko to niestety jest jeszcze chwilowo potrzebne, ale oficerowie z radością opowiadają, że kontyngenty wciąż maleją. I z czego to oni tacy zadowoleni? Że do renty nie dociągną? Że przyjdzie im zmieniać fach? Malusieńki ten archipelażyk, kieszonkowy, bardzo potrzebny, ale jak cukierek lodowy. Robota skończona, ale wciąż jeszcze pchali się chyba na te rusztowania różni ochotnicy z kielniami, z pędzlami, z wiaderkami pełnymi zaprawy. Krzyknięto tedy na nich: cyt, w tył zwrot, zapomnieć raz na zawsze. Żadnego archipelagu nie było ani dobrego, ani złego. I w ogóle milczeć, zapomnieć. Tak więc pierwszą reakcją było konwulsyjne trzepotanie. Drugą – gruntowne zasklepienie wyrwy. Trzecią – puszczenie w niepamięć. Prawa wolnych obywateli do informacji o archipelagu zostały sprowadzone do stanu sprzed 1953 roku. Sprawa wróciła do punktu wyjścia. I znowu każdy pisarz może spokojnie wypisywać dyrdymalki o nawracaniu knajaków. Może kręcić filmy o tym, jak policyjne psy z rozkoszą rozszarpują ludzi. Może zachowywać się tak, jakby nic się nie zdarzyło, jakby żadnego wyłomu w murze nie było. A młodzież, znużona tą bieganiną raz w przód, raz w tył, macha w końcu ręką. Żadnego kultu też pewnie nie było i żadnych potworności. Jeszcze raz nas skołowano i mknie na potańcówkę. Bo słusznie powiedziano, póki biją, póty krzycz, bo jak wrzaśniesz potem, to nikt już nie uwierzy. Gdy Chruszczow, ocierając łzy, dawał zezwolenie na wydanie Iwana Denisowicza, był przecież zupełnie pewien, że to książka o stalinowskich obozach i że w jego gospodarstwie niczego takiego już nie ma. I Twardowski, gdy zabiegał o zezwolenie najwyższych władz, też szczerze wierzył, że to przeszłość, że to już nie wróci. Ale Twardowskiemu trzeba wybaczyć. Całe otaczające go stołeczne towarzystwo żyło tym, że nastała odwilż, że ustały areszty, że oto odbyły się dwa oczyszczające zjazdy i właśnie wracają ludzie z niebytu, a tak ich wielu.